Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział i przeczytajmy najpierw wiersz 26. A pochodzenie Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. I ten wiersz w kontekście tego, o czym ostatnio mówiliśmy i o tym w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, stoi w takim wyraźnym kontraście. I o tym mówiliśmy już tu kilkakrotnie, że ta księga i następna jest zbudowana na takim właśnie ciągłym zestawieniu tego, co dobre i tego, co złe. Tego, co Bogu miłe i temu, co Jemu obrzydliwe. I tutaj ten rozdział też wplata w tą narrację dotyczącą głównie tutaj rodziny kapłana Heliego te informacje o wzroście Samuela, o rozwoju Samuela. I jeśli tutaj zwróciliście uwagę, te określenia, które tutaj są użyte, są bardzo podobne do tych, które w Nowym Testamencie odnoszą się do samego Pana Jezusa. Że Pan Jezus również wzrastał i zdobywał sobie przychylność zarówno ludzi, jak i Boga. I takimi słowami tutaj Samuel jest opisany. I bardzo ważne, abyśmy w kontekście tego, co tutaj czytamy na temat tego, co działo się w rodzinie Heliego i tego, co w związku z tym miało miejsce w Izraelu, pamiętali o tym, że pośród tego całego zła, pośród całej tej nieprawości, Bóg nie pozostał bez swoich prawdziwych chwalców, bez tych, którzy Go prawdziwie szukali, chociaż byli w mniejszości i chociaż może w tamtym czasie jeszcze nie mieli wielkiego wpływu na to, co się działo. Bóg miał swój Kościół. Bóg miał tych, którzy Go kochali, którzy byli wybrani z tego świata i należeli do Niego i w Nim wzrastali. Tak samo jest dzisiaj i tak samo było we wszystkich wiekach. Kiedy zło się mnożyło, kiedy nieprawość się rozpanoszyła, Bóg zawsze miał swoich ludzi, którzy Go szukali, którzy płakali, którzy chcieli zmiany, którzy nie poddali się temu, co działo się wokół, którzy nie mieli takiej mentalności, jak wielu ludzi dzisiaj. Wszyscy tak robią, czemu ja mam być inny? To nigdy nie jest mentalność Bożego ludu. To nie jest nigdy mentalność Bożych wybrańców. Żeby rozglądać się na to, co inni robią, postępować tak samo i usprawiedliwiać swoje niegodziwe życie niegodziwością innych, czy większą niegodziwością innych. Oto Samuel wzrastał i był miły zarówno Bogu, Jahwe, jak i ludziom. I ostatnio widzieliśmy tą postawę Heliego, który co prawda karcił swoich synów, ale to jego karcenie było nie w czas i nie było odpowiednie do grzechu, jakiego jego synowie się dopuszczali. I widzimy, że kiedy Heli nie spełnia właściwego swojego obowiązku jako ojciec i arcykapłan, Bóg sam interweniuje i posyła do niego Bożego męża. Zwróćcie uwagę, że ten mąż Boży, o którym mowa w wierszu 27, nie przychodzi do synów Heliego, ale przychodzi do niego, do Heliego. I przyszedł pewien mąż Boży do Heliego i rzekł do niego: tak mówi Jahwe, zaiste objawiłem się domowi twego ojca, gdy byli w Egipcie poddani domowi Faraona, i wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną. I dałem domowi twego ojca wszystkie ofiary ogniowe synów izraelskich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Heli delikatnie napominał swoich synów, ale kiedy przychodzi do niego Boży prorok, to widzimy, że kieruje do niego ostre słowa. To jeszcze nie koniec jego poselstwa. Dlatego, że Heli przez taką postawę, jaką zachowywał, tylko umacniał swoich synów w ich nieprawości. I widzieliśmy, nie było żadnej zmiany, ale to, co działo się, było dalej przez nich kontynuowane. I Bóg posyła tego proroka, męża Bożego, aby przemówił ostro do Heliego. I próbuję sobie tylko wyobrazić tą sytuację. Heli, jak powiedzieliśmy, był w podeszłym wieku. Tutaj mógł mieć koło 80 lat. Wyobraźcie sobie, że teraz idziecie do takiego starca, 80-letniego, i mówicie do takiego człowieka, który stoi nad grobem, który jest arcykapłanem, który zajmuje jedną z najwyższych pozycji w kraju. Takie słowa. Taką naganę. Nie jest łatwo. Wiecie, nie jest dużo łatwiej was tutaj ganić publicznie, tak razem, wszystkich. Czasami coś mam i tak łatwiej mi jest stąd, z tego miejsca, do was powiedzieć. Nie jest łatwo mi przyjść do was z kogoś z twarzą w twarz, wiecie, sam na sam, powiedzieć, że słuchaj, to i to i to, widzę, że jest nie tak. Nie jest łatwe. Jeśli kiedykolwiek robiliście coś takiego, wiecie, że jest to bardzo trudne, żeby iść do kogoś i twarzą w twarz nim stanąć i zganić go. I powiedzieć mu otwarcie, że czyni źle, że postępuje bezbożnie. Ale myślę, że w Słowie Bożym znajdujemy przykłady takie jak ten, które pokazują nam, że są sytuacje i są takie wydarzenia w życiu ludzi, kiedy nie możemy udawać, że tego nie widzimy. Kiedy nie możemy przyjść i tylko delikatnie napominać. Chociaż wiemy, że Słowo Boże nas wzywa do tego, abyśmy napominali jedni drugich z łagodnością, w pokorze, bacząc na siebie samych. Ale w innym miejscu apostoł Paweł na przykład mówi, starszych mówi, karć to publicznie, aby się inni bali. A więc są sytuacje, kiedy trzeba dobitnie i jasno powiedzieć, że tak być nie może. I tutaj widzimy, ten Boży prorok, ten Boży mąż jest prawdziwie Bożym mężem, że idzie i otwarcie Heliemu mówi w twarz to, co Bóg ma mu do powiedzenia, mimo jego podeszłego wieku, mimo jego pozycji arcykapłana. Bóg też posyła tego męża Bożego właśnie do Heliego, a nie do jego synów, gdyż jak widzieliśmy wcześniej, jego synowie już byli skazani na zagładę. Już dla nich nie było miejsca odwrotu. Oni już byli przeznaczeni na zatracenie ze względu na to zło, które się dopuścili, na tą postawę nieugiętości w trwaniu w swoim grzechu. Natomiast tutaj wierzę, że te słowa były skierowane do Heliego, aby jemu przynajmniej dać jeszcze ostatnią szansę. Aby jemu jeszcze uświadomić zło, którego się dopuścił. Jeszcze coś z tym zrobić. Że przynajmniej on w jakiś sposób jeszcze mógł szukać dla siebie być może tylko pokuty i ratunku i przebaczenia Bożego. Gdyż widzimy, że był to człowiek pobożny. I dlatego do niego te słowa są kierowane. Kiedy Bóg nas karci, kiedy Bóg do nas posyła takie ostre słowo, to jest to wyraz Jego łaski nad nami. Owszem, również Jego gniewu nad naszą nieprawością, nad złem, które czynimy, ale też Jego łaski. Czytamy, że żadne karcenie nie wydaje się przyjemne. Kto z nas lubił być karcony jako dziecko? Kto z nas dzisiaj lubi, kiedy nam ktoś wytyka nasze błędy i kiedy ktoś nam mówi, że to czy tamto źle robimy? To nie jest przyjemne. To nie jest przyjemne. Ale tak jak ostatnio widzieliśmy, Słowo Boże mówi: uważaj, uważaj, abyś nie odtrącił Bożego karcenia. Uważaj, abyś nie zatwardził swojego serca i nie mówił, że nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam postępować. Nikt mi się nie będzie wtrącał, nikt nie będzie mi niczego wytykał. Uważaj, żebyś nie miał takiej postawy, w której uważasz, że sam dla siebie jesteś wyrocznią i sędzią. Nikt nie może ci nic powiedzieć. Raczej Słowo Boże nas mówi, kiedy jesteśmy karceni, to przyjmijmy to z pokorą. Rozważmy to. Zastanówmy się, czy nie ma w tym prawdy. Zbadajmy nasze życie, nasze serce. Jeśli jesteśmy czyści, jeśli faktycznie jesteśmy niewinni, to nam nic nie zaszkodzi. Natomiast jeśli coś jest, to Bóg okazuje nam łaskę i miłość. Nie chcąc, abyśmy zginęli, ale raczej byśmy byli uratowani, żebyśmy się upamiętali, żebyśmy odwrócili się od naszego grzechu. Bóg mówi, nie mam przyjemności w śmierci grzesznika, ale raczej, żeby się upamiętał i żył. I Bóg mówi to do proroka, który ewidentnie nie był taki chętny, żeby iść i ludziom mówić o ich grzechach. A Bóg mówi do niego, idź i mów, bo jeśli ty nie pójdziesz i nie powiesz im i oni zginą, to wiedz, że ich krew spadnie na twoją głowę. Ale jeśli ty powiesz im i ostrzeżesz ich, to niektórzy uwierzą i usłuchają i uratujesz ich życie. A jeśli nie usłuchają, wtedy ich krew spadnie na własną głowę, a ty będziesz czysty. Dlatego, bracia, siostry, patrząc na przykład tego Bożego męża, który tak otwarcie mówi do Heliego, weźmy sobie do serca dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli widzisz brata, który grzeszy, idź i upomnij go. Tak jak Słowo Boże mówi, najpierw sam, w pokorze, w łagodności, ale powiedz prawdę, nie owijaj bawełnę. To, co widzisz, powiedz, bo być może się mylisz, a być może widzisz coś, czego on nie widzi. A jeśli się nie usłucha, to znacie, jakie są następne kroki. Trzeba wziąć ze sobą dwóch lub trzech świadków, jeśli ich nie usłucha, powiedzieć, co robi. Musimy się tego trzymać w Kościele. Jeśli widzisz grzech, widzisz zło w życiu brata, siostry, twoim obowiązkiem, nie tylko pastora, ale twoim i moim, każdego z nas obowiązkiem, jest upomnieć brata, siostrę, ratować ich. I po drugie, jeśli ktoś do nas przychodzi z upomnieniem, nie traktujmy ich jak wrogów. Nie zamykajmy się w sobie, nie przyjmujmy postawy obrony, nie zaczynajmy się tłumaczyć, zanim nie wysłuchamy oskarżenia. Ale wysłuchajmy, zastanówmy się, zbadajmy nasze serce. Ta nagana ze strony męża Bożego jest oparta na historii. Ten mąż Boży przypomina Heliemu, jak to Bóg wybrał jego rodzinę ze wszystkich plemion izraelskich, jak to przeznaczył ich do wiecznego kapłaństwa. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale i 9 wierszu, Bóg mówi do Mojżesza, przepaszesz ich pasem, a Arona i jego synów, na głowy ich włożysz zawoje, i do nich będzie należało kapłaństwo na mocy wieczystej ustawy. I tutaj ten prorok opisuje to kapłaństwo w takich trzech aspektach. W wierszu 28 mówi, aby składał ofiary na moim ołtarzu, aby palił kadzidła i nosił efod przede mną. Mamy tutaj trzy aspekty tej kapłańskiej służby, do której Aaron i jego potomkowie zostali powołani. Po pierwsze, aby składali ofiary na Bożym ołtarzu. Dosłownie to jest powiedziane, aby wchodzili na mój ołtarz. Wiesz, ołtarze były, zazwyczaj było parę schodków i oni wchodzili na te ołtarze, na tych ołtarzach składali coś. I tutaj jest ta idea przyjścia do Boga z ofiarami, które są jakby tym elementem niezbędnym, żeby w ogóle zbliżyć się do Boga. Czytamy, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. I te ofiary musiały być ofiarowane w taki sposób, gdyż reprezentowały tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa i Jego świętą krew, która i dzisiaj nas oczyszcza i pozwala nam w ogóle zbliżyć się do Boga, w ogóle mieć jakiekolwiek relacje z Bogiem. I tamte ofiary również to reprezentowały. I ci kapłanie, składając te ofiary, w ten sposób otwierali drogę do Bożej obecności. Po drugie, mieli spalać kadzidła, co było symbolem modlitwy i uwielbienia dla Boga. I po trzecie, mieli nosić efod przed Bogiem. I jeśli zobaczycie, w jakim kontekście to słowo jest użyte, efod, to tutaj widać dwie rzeczy. Z jednej strony widać, że to słowo używane było w kontekście służby Bogu i takiej reprezentacji Bożego ludu przed Bogiem. Z drugiej strony widzimy efod w sytuacjach, kiedy Bóg przemawia. Że czasami kapłani zakładali efod i oczekiwali na słowo Pańskie. I Bóg, kiedy kapłani przynosili efod, przemawiał do swojego ludu. A więc tu jest ten aspekt tej więzi z Bogiem, tej relacji z Bogiem, tej służby Bogu i Bożego działania, Bożego kierowania, Bożego wskazywania, jak mamy postępować, co mamy robić. I to było powołaniem Aarona i było to wyjątkowe powołanie w tamtym czasie dla tego jednego plemienia, dla tej jednej rodziny i jego potomków. Aby Bóg wybrał ich sobie ze wszystkich, aby oni byli takimi reprezentantami i spełniali te służby. W Nowym Testamencie czytamy, my wszyscy, którzyśmy w Chrystusie, jesteśmy królewskim kapłaństwem. My wszyscy możemy uczestniczyć w tej służbie. Każdy z nas, bez żadnego pośrednika, poza naszym arcykapłanem, Jezusem Chrystusem, możemy przychodzić przez Jego wiarę do Bożej obecności. My możemy bezpośrednio przez naszego Pana Jezusa Chrystusa modlić się do Niego i wierzyć Go i czcić Go. Nikt tego nie musi za nas robić. My potrzebujemy przychodzić do kogoś, aby ktoś za nas się modlił, aby ktoś za nas składał ofiary, jak to w niektórych religijnych systemach jest. My zapominamy o tym, że ten świat, który jest wokół nas, wielu ludzi żyje bez takiej świadomości, że po prostu można przyjść do Boga. Jest cała masa ludzi na tym świecie, miliony ludzi, którzy nie ważyliby się sami zwracać się do Boga, ale potrzebują jakichś kapłanów, potrzebują jakichś obrzędów, potrzebują jakichś specjalnych ceremonii, specjalnych miejsc i nie wiadomo jeszcze czego, żeby cokolwiek Bóg zechciał ich wysłuchać, cokolwiek w ich życiu uczynić. A każdy z nas możemy w każdym momencie, w każdej chwili z serca zawołać do Boga przez Jezusa Chrystusa i wiemy, że nasz Ojciec w niebie nas słyszy. To jest wielki przywilej. Po trzecie, mieli nosić ten efod przed Bogiem. I my dzisiaj możemy służyć Bogu w naszym kapłaństwie i mamy służyć, musimy służyć. Do tego jesteśmy powołani w tym świętym kapłaństwie. Mamy wielki przywilej dostępu do Boga i kontaktu z Bogiem, możliwości uwielbiania Go i modlenia się do Niego, ale mamy też przywilej, aby Mu służyć, aby słyszeć Jego głos, aby czytać to Słowo i słuchać głosu Jego Ducha w naszym życiu i czynić to, do czego nas powołuje. Pełnić Jego wolę, Jego reprezentować w tym świecie. Oto Bóg powołał Aarona do tak zaszczytnej służby i jego rodzinę. A jednak miało być to wszystko mu zabrane. Bóg mówi, dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? dlaczego wzgardziliście moją ofiarą? To słowo tutaj użyte, wzgardziliście, to jest takie słowo, które oznacza deptać, kopać, traktować jak brud, jak coś takiego, co się, wiecie, coś, jakiś śmieć leży i się kopnie to. To słowo było używane w kontekście takich zwierząt, które jak się już najadły, to jedzenie rozsypane i one tam już się nie chciały schylać, tylko deptały pod nim, to już nic nie warte. Bóg mówi do Haliego: dlaczego moje ofiary w ten sposób traktujecie? Pamiętacie, co tam się działo? Oni zabierali ludziom z ich części, która do nich należała, ci, którzy ofiarowali Bogu ofiary. Część tego mięsa należała do nich. Oni przychodzili i zabierali to, co najlepsze. Tutaj właśnie to słowo pierwociny oznacza to, co najlepsze. Nie to, że tylko z tych pierwocin plonów jest coś takiego. Nie, to znaczy te pierwsze, najlepsze rzeczy, najlepsze jakości, to zabieracie dla siebie. I więcej widzieliśmy, dopuszczali się spożywania tłuszczu, który należał się tylko Bogu. Nie liczyli się z tym, co Bóg powiedział, ale jak tutaj czytamy, utuczyli się z pierwocin wszystkich ofiar Izraela. I zwróćcie uwagę, że ten kapłan mówi nie twoi synowie, ale mówi wyście utuczyli się z pierwocin wszystkich ofiar Izraela. A więc wygląda na to, że kiedy ci synowie zabierali te rzeczy i przygotowywali je, to Heli też z tego korzysta. Czytamy później o nim, że był bardzo opasnym człowiekiem, ciężkim człowiekiem, kiedy umarł. I tutaj Bóg mówi: utuczyliście się. I być może też to była jedna z przyczyn, dla której Heli tak, jemu było tak niezręcznie napominać swoich słów. Nie jestem tego pewien, ale z kontekstu mogę tak wnioskować, że i również on jadł z tych ofiar i jemu to smakowało. Lubiał sobie pojeść. I w tym momencie ta jego nagana wobec synów była też naganą wobec siebie samego. A wiecie, jak to trudno jest ganić kogoś za coś, co się robi samemu. To tak jak Dawid, który kiedy zgrzeszył w tej sferze niemoralności, widzimy potem, kiedy jego synowie zaczynają grzeszyć, Dawid nie ma odwagi, żeby do nich pójść i cokolwiek im powiedzieć. Bóg mówi: ty zaś cenisz swoich synów więcej ode mnie. Czy to możliwe, żeby człowiek cenił swoje dzieci, innych ludzi bardziej niż Boga? Oczywiście, że możliwe. Pismo, Pan Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie miłowali swoich bliskich. A, pamiętacie, mówi, jeżeli ktoś nie będzie miał w nienawiści, mówi, swojego brata i siostry i krewnych, innych, ktoś mówi, jakże to w nienawiści, kiedy każe nam kochać. Ale Pan Jezus mówi to w taki sposób, aby nam pokazać tą przewrotność naszego serca, który my jesteśmy gotowi postawić innych ludzi i tłumaczyć się przed Bogiem nawet, że ja wiem, że to może nie jest takie, jak powinno być, ale ja to robię ze względu na moją żonę. Ja to robię ze względu na moje dzieci. Ja nie mogę tak teraz im tego odebrać. To nie to, że ja dla siebie. To ja ze względu na nich tak postępuję. To ja wiem, że moje dzieci nie powinny iść i oglądać tego filmu. ale wszyscy ich koledzy i koleżanki idą. Teraz nie jest głupio tak odmówić im i powiedzieć im, żeby nie szli, bo oni tacy będą pokrzywdzeni, tacy będą biedni, skrzywdzeni będą. Więc ja tak się zastanawiam, no tak z mojej miłości, tak nie chcę, żeby oni tak cierpieli. Nie? Wiem, że nie powinniśmy, że nie będę mnożył tych przykładów. Każdy z was może sobie swoje pomnożyć. Jest wiele takich sytuacji, w których możemy tłumaczyć naszą niewierność Bogu i nasze nieposłuszeństwo tym, że robimy to dla innych. Ale Bóg tutaj do Heliego mówi: w ten sposób stawiasz ich wyżej ode mnie. I Biblia nam mówi o tym, że jeśli chcemy Bogu się podobać, to nie możemy podobać się ludziom. I to też włączy, w tym włączeni są nasi bliscy. Nie możemy szukać przede wszystkim ich zadowolenia i ich satysfakcji, i ich dobra w takim ogólnym pojęciu kosztem tego, żeby nie robić tego, co wiemy, że powinniśmy robić. Po prostu nie możemy tego robić. W inny sposób stawiamy ich wyżej od Boga. A to jest wielkie przestępstwo. Bo Bóg powiedział: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A czyniąc to, stawiamy ich wyżej nad Boga. A z nich czynimy swoich bożków, którym staramy się przypodobać, których staramy się usatysfakcjonować. I chcemy, żeby oni o nas dobrze myśleli. Nie. Z tego powodu Bóg mówi: odrzucę cię. Dlatego taki jest wyrok Pana Boga Izraelskiego. Z tego powodu otrzymasz wyrok. I to ciężki wyrok. Mówiłem wprawdzie o twoim domu i o domu twojego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem. Lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak. Jak to? Bóg, który coś powiedział, teraz mówi, że tak nie będzie? To dziwne słowa. Myśleliśmy, że jak Bóg coś powie, to jest amen i koniec i nic tego nie zmieni. Ale zauważyliście, że w Bożym Słowie są takie kwestie, w których jak Bóg coś powie, to nic tego nie zmieni. Ale są inne kwestie, w których Bóg coś powie i okazuje się, że człowiek zaczyna w jakiś sposób się zachowywać i Bóg to zmienia. Pamiętacie proroka Izajasza, który przyszedł do króla Chizkiasza i powiedział: uporządkuj swój dom, bo na pewno umrzesz. Takie jest słowo Pana. Tak było? Bo na pewno umrzesz. Chizkiasz zaczął płakać i prosić i pokutować, i prorok wrócił i mówi: jeszcze 15 lat. Bóg ci da. Jak to możliwe? Przecież powiedział, że na pewno umrze. A jednak ten człowiek tak płakał i tak prosił, że Bóg zmienił zdanie. Oto w innym miejscu Bóg mówi przez proroka: szukałem człowieka, który mógłby stanąć w wyłomie muru i mógłby powstrzymać mój gniew. Oto Bóg zapowiedział gniew na swój lud. Powiedział, że go zniszczy, że go wytępi za zło, które czynił. Ale Bóg mówi: szukałem człowieka, który by stanął i prosił i wstawiał się za tym ludem, abym tego nie zrobił. Abym to, co zapowiedziałem, nie uczynił dla nich. Ale nikogo nie znalazł. I w tamtej sytuacji to, co Bóg zapowiedział, stało się. Ale w innej sytuacji, pamiętacie, posłał swojego proroka, tego nieposłusznego Jonasza, i ten mówił: 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Takie jest słowo Pana. Tak było? 40 dni minęło i co? Niniwa stała jak stała. Dlaczego? Dlatego, że pokutowali. Dlatego, że w prochu, w popiele, w poście wołali do Boga i Bóg zmienił swoje słowo. I również to w drugą stronę działa. Jeśli Bóg zapowiada nam jakąś dobrą rzecz, to ona też jest uwarunkowana. Jeśli Bóg mówi, że będzie błogosławił, że coś dla nas uczyni na wieki, to nie przyjmujmy tego w taki sposób, że teraz już to mamy i nam nic tego nie zabierze, choćbyśmy nie wiadomo, co robili, jak żyli. To jest wielka głupota i wielkie zło, które dzisiaj ludzie czynią. Uważają, że jeśli pomodlili się modlitwą grzesznika, że jeśli wyszli do przodu w czasie ewangelizacji, że podpisali jakieś kartki, że coś, jakiś gest zrobili religijny, to teraz mogą sobie żyć jak chcą, mają bilet do nieba. To tak nie jest. To prawda, jest napisane, kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Tak jest napisane? Tak. Ale to tylko dlatego, że tam zaraz w następnym wierszu nie ma jakiegoś warunku, to nie znaczy, że nie ma więcej warunków. To nie znaczy, że możemy to wziąć i tylko tego się trzymać i zlekceważyć wszystko inne. Każda dobra Boża obietnica jest uwarunkowana i każda groźba jest uwarunkowana. Jedno i drugie jest uwarunkowane. Niekoniecznie od razu jest to napisane, ale z charakteru Boga to wynika. I z całości Jego słowa to wynika. Musimy o tym pamiętać. Aby nie być ludźmi, którzy biorą jakąś rzecz, która nam się podoba i się kurczowo jej trzymamy, zapominając o całej reszcie, która jest napisana, która jest objawieniem tego samego Boga. I Bóg dał nam to wszystko, abyśmy poznając to wszystko, wiedzieli, jaki jest pełny obraz Boga. A nie wyrywkowo sobie brali to, co nam się podoba, to, co nam pasuje, to, co ucho łechce i tylko tego się trzymali, na tym się opierali i mówią, o, się sami pocieszali. To tak Żydzi robili, do których przed Jan Chrzciciel. I oni co mówili? Ojca mam Abrahama, ojca mam Abrahama. I tego się trzymali. To tak było napisane. Będą w Tobie błogosławione, będę Cię błogosławił, Twoją podobną. I oni tego się trzymali. Ale Jezus mówi, ale nie macie wiary Abrahama. Gdybyście mieli taką wiarę, Abraham, to miłowalibyście mnie. A Jan Chrzciciel, kiedy do nich przedpowiedział, wyplemiesz mi ją. Już siekiera przyłożona jest do korzenia. I Bóg może sobie z kamieni złożyć dzieci Abrahama. Więc nie wmawiajcie w siebie. Nie wmawiajcie w siebie. Zobaczcie, co jeszcze Bóg powiedział. Zobaczcie, czego Bóg oczekuje. Nie możemy kurczowo trzymać się jednego, zapominając o innym. Tak jak faryzeusze uczeni w piśmie. Pan Jezus mówi, wy przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Trzymacie się jakiejś małej rzeczy, tutaj myślicie, że jesteście sprawiedliwi, że to was usprawiedliwia, bo wy to dajcie, bo dziesięcinę zmięty z kopru, ze wszystkiego i uważacie, że to jest wszystko w porządku, a wasze serca co? A gdzie miłość do bliźniego? A gdzie współczucie? A gdzie te inne rzeczy, których nie należało, które są pierwsze, tamtych owszem, nie należało za nie bywać. Ale co z tymi innymi rzeczami? I mamy taką skłonność, bracia, siostry, żeby sobie coś wziąć, coś sobie przychołowić i się tym pocieszać, kiedy inne rzeczy nie są tak, jak powinny być. Nie. Musimy brać wszystko pod uwagę. I nie możemy żadnej nieprawości, żadnego grzechu bezkarnie hołubić. Ale wiedzmy, że jeśli będziemy trzymać się zła jakiegokolwiek w naszym życiu, jeśli nie będziemy pokutować z jakiegokolwiek grzechu w naszym życiu, to ta dobra obietnica może okazać się przez nas utracona. Te dobre rzeczy, które Bóg do nas mówi, może okazać się, że w ogóle nie staną się naszym udziałem. Bo one są obwarowane naszą wiernością. One są obwarowane naszym posłuszeństwem. One są obwarowane tym, że kiedy zrobimy ten jeden krok, to zrobimy i następny i kolejny. Nasze zbawienie nie kończy się w czasie tej pierwszej modlitwy. Nasze zbawienie tam się rozpoczyna. I kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten, który dobry bój bojuje do końca. Nie ten, który coś zacznie, a potem to zostawia i wraca do starych śmieci. Pan Jezus mówi, taki człowiek jest godzien pogardy. Z takiego można się tylko śmiać. Dlatego taki jest wyrok Pana. Tak powiedziałem, tak zapowiedziałem, ale tak nie będzie. Tak nie będzie. Dlatego, że Ty w ten sposób postępujesz. Dlatego, że Wasza rodzina w taki sposób hańbi mnie. Dlatego to, co zapowiedziałem, nie będzie Waszym udziałem. Oto idą dni i odetnę Twoje ramię i ramię domu Twojego Ojca, aby nie było już starca w Twoim domu. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobrego wyświadczę Izraelowi i już nigdy nie będzie starca w Twoim domu. Wprawdzie nie każdego z Twoich usunę od mego ołtarza, aby Twoje oczy utrapić i Twoją duszę do omdlenia doprowadzić. Jednak większość Twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. A to będzie Ci znakiem, który się pojawi co do obu Twoich synów, Hofniego i Pinehasa. Obaj w jednym dniu zginą. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Każdy, kto z Twojego domu się zachowa, przyjdzie mu się pokłonić, aby wyprosić pieniądze lub bochenek chleba, mówiąc, przydziel mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba. Jeśli spojrzymy na historyczne wypełnienie tego proroctwa, to ono wypełniło się w kilku etapach. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Dawid uciekał przed Saulem i schronił się w świątyni. I tam był Doeg, Edomita. I doniósł Saulowi, że Dawid tam przebywał. I Saul poszedł i zabił wszystkich kapłanów z wyjątkiem jednego, który uciekł. I tutaj literalnie tłumacząc wiersz 33 można przetłumaczyć tylko jednego Ci zostawię. W niektórych przekładach, nawet naszych polskich, tak jest oddane to, że tylko jeden. Jednego zostawię, aby płakał nad tym, co się stanie. I tam widzimy ten jeden kapłan ucieka do Dawida. Z całej tej rodziny, która ginie z ręki Doega, Edomity, na rozkaz Saula. I ten właśnie Abiatar, który ucieka i służy Dawidowi, służy dalej, aż do czasów króla Salomona, kiedy staje po stronie Adoniasza, który buntuje się przeciwko Salomonowi. I wtedy Salomon odbiera mu tą służbę kapłańską. I zwróćcie uwagę, co Pismo wtedy mówi. Otwórzmy może razem to miejsce. To jest pierwsza księga królewska, drugi rozdział. Dwudziesty siódmy wiersz. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie do domu Heliego w Sylo. Minęło dużo lat, ale Bóg nie zapomniał o tym, co powiedział przez tego męża Bożego. I był wierny, aby to słowo wypełnić. I Bóg może cierpliwie czekać. Długo Bóg potrafi czekać. Ale jeśli zapowiedział sąd, nie ma pokuty, to z pewnością ten sąd wypełni. Jeśli zapowiedział błogosławieństwo i jest wierność, jest ufność, jest sprawiedliwość, wtedy też to błogosławieństwo w swoim czasie przyjdzie. Bóg jest wierny swojemu słowu. I to, że czasami nie otrzymujemy tego, co Bóg zapowiada, albo zostaje nam zabrane to, co zapowiada, nie jest absolutnie wynikiem Bożej niewierności. Nigdy nie jest wynikiem Bożej niewierności. Niechaj każdy człowiek okaże się kłamcą, a Bóg jest prawdomówny. To nasza niewierność. to nasze nieposłuszeństwo, to nasze ułomności, nasze upadłości sprawiają, że często nie stajemy się uczestnikami Bożych obietnic. Albo tracimy to dobro, które nam obiecał, które nas obdarował. Ale Bóg jest zawsze wierny. Bóg zawsze wypełnia swoje słowo. Wróćmy jeszcze do naszego fragmentu. I zwróćmy jeszcze na koniec uwagę na tą zasadę, na której to wszystko jest oparte. Tutaj ten prorok nie omieszkał przedstawić Heliemu zasady Bożego Królestwa, na której to wszystko, co do niego powiedział, się opierało. Ja to celowo pominąłem w czytaniu. A teraz zobaczcie, co w centrum tego jego poselstwa jest powiedziane. To jest koniec 30 wiersza. Gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. A którzy mną gardzą, będą wskarzeni. To jest prosta zasada. Wiedz, że jeśli będziesz czcicielem Boga, jeśli będziesz szukać najpierw Królestwa Bożego, jeśli Bóg będzie twoją radością i twoje życie nie będzie dla zaspokajania twojej własnej chwały, twoich własnych pożądliwości, twoich aspiracji, twoich wszystkiego, co płynie z twojego i z mojego ego, Bóg cię uczci. Tak jak obiecuję, jeśli uniżymy się pod Jego mocną ręką swego czasu, On nas wywyższy. Jeśli zaś wzgardzimy Nim, i to wzgarda niekoniecznie musi mieć jakiś charakter bluźnierstwa i jakiegoś strasznego grzechu. Ale jakiegoś takiej postawy, w której Bóg nie jest pierwszy w naszym życiu. Tak jak w życiu Heliego nie był już. Gdzie postawił jakieś inne rzeczy za wysoko w swoim życiu. Bóg mówi, wiedz, że ja tobą wzgardzę. Wielu będzie w owym dniu, którzy powiedzą, Panie, Panie. A jednak Jezus powie, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Gdzieś w waszym życiu była nieprawość, w której się dopuszczaliście, mówiąc do mnie, Panie, Panie. I wasze słowa, wasza religijność nic nie znaczy w obliczu tej nieprawości, którą chołbiliście w swoim życiu. Dlatego odejdźcie precz ode mnie, Jezus mówi. To jest bardzo ważna zasada. Jeśli ktoś czci Boga, tego Bóg uczci. Jeśli ktoś wzgardzi Bogiem, sam będzie wzgardzony. I człowiek może przez jakiś czas, gardząc Bogiem, zachowywać swoją pozycję, zachowywać swój prestiż, osiągać, wydawałoby się, sukces w tym świecie, tak jak ci synowie Heliego przez jakiś czas prosperowali. Ale u Boga oni już byli martwi. Była kwestia tylko czasu, kiedy to słowo miało się wypełnić i Heli miał na własne oczy zobaczyć wypełnienie tego proroctwa. Gdyż to, co Bóg zamierzał zrobić, jak widzimy, wybiegało daleko w przyszłość. Ale Bóg dał Heliemu szybko zobaczyć wypełnienie tego proroctwa. Czy powiedzmy początek wypełnienia tego proroctwa, kiedy jego synowie w jednym dniu zginęli. Tak się stało. Niektórzy z was oglądali film Rydwany Ognia. Wiem, bo ktoś mi go pożyczył od was. Wiem, że krążył. Widzieliście go. Jednym z głównych bohaterów tego filmu był Eric Liddell, który urodził się 16 stycznia 1902 roku w Chinach. Był synem szkockich misjonarzy, którzy tam głosili Ewangelię. I jako młody chłopak przyjechał do Szkocji i kiedy zaczął chodzić do szkoły, dostrzeżono, że ma niesamowite umiejętności biegania. I zaczęto go przygotowywać i kiedy zbliżały się Igrzyska Olimpijskie, Brytyjczycy pokładali w nim nadzieję na medal. Był to czas, kiedy Wielka Brytania była szumna tej chwały olimpijskiej. I on wydawał się kandydatem numer jeden na zwycięstwo. Jak wiecie, ci, którzy oglądali, kiedy płynął do Francji na te Mistrzostwa Świata, okazało się, że te biegi wstępne miały być w niedzielę. Kiedy on się o tym dowiedział, powiedział: nie mogę biegać. Nie będę biegał w niedzielę. To jest moja praca i tego nie będę robił w niedzielę. Szok. Ludzie byli w szoku. Co on wyrabia? Jak to nie będzie biegał w niedzielę? Wszyscy biegają w niedzielę. Są przecież mistrzostwa, zawody, honor, sława. Cały naród tutaj na nim, wiecie, polega. W gazetach oskarżano go, że jest zdrajcą. Sam książę Wali udał się na osobistą rozmowę z nim, aby przemówić mu do rozsądku i wezwać go do uczestnictwa w tych zawodach. A on został nieugięty. Powiedział: nie. Boże Słowo mówi, że jest dzień odpoczynku. I to jest ten dzień. Jako chrześcijanin to jest dzień pański dla mnie i ja nie będę tego robił. Ludzie po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić. Na różne sposoby próbowali go taki i inny sposób go przekręcać, a on stał nieugięcie i powiedział: nie, nie będę biegł. W końcu wymyślono, że pobiegnie w innym biegu. On był zawodnikiem, który przygotowywał się do biegu na 100 metrów. To była jego dyscyplina i w tym był dobry. Ale te właśnie zawody, te biegi wstępne były w niedzielę. Natomiast okazało się, że były jakieś inne biegi na 400 metrów, które akurat nie były żadne w niedzielę. I on powiedział: w to mogę biec. To nie jest moja dyscyplina, ale się przygotuję. Ile mam czasu, będę się przygotował i pobiegnę w tym. I tego ranka, kiedy właśnie przygotowywał się do tego biegu na 400 metrów, jeden z obsługi jego zespołu wręczył mu małą karteczkę, na której były napisane te słowa. Tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. I on z tą kartką w ręce ściśniętą pobiegł na 400 metrów. I nie tylko zdobył medal pierwszy, ale pobił rekord świata w tym biegu. I później, kiedy, wiecie, wrócił do swojego kraju, ludzie wiwatowali, cieszyli się, bohater narodowy. Ale on nie zamierzał płynąć na tej chwale, ale pojechał do swojego ojca, do Chin, aby tam pracować jako misjonarz. Miał 23 lata tylko wtedy. Postawił to wszystko, całą tą chwałę, cały ten poklask, mógł mieć majątek, mógł mieć wszystko. To wszystko zostawił. A nadal biegał jeszcze tam, jeszcze brał udział w kolejnych zawodach, ale już nie na taką skalę tutaj. Przez kolejne 20 lat u boku swojego ojca służył w Chinach i zginął w japońskim obozie koncentracyjnym. W wieku 43 lat, pod sam koniec II wojny światowej, kiedy wiadomość o jego śmierci dotarła do Szkocji, cała Szkocja pogrążyła się w żałobie. Po 20 latach jego nieobecności ludzie go nadal szanowali. Kiedy odjeżdżał do Chin, kiedy wypływał tym statkiem do Chin, przyszło tylu ludzi, że 1000 osób musiało stać na zewnątrz, nie mogło w ogóle wejść, aby go pożegnać. Bóg uczcił tego człowieka. Nie znaczy, że wszystkich tak samo uczci. Nie znaczy, że wszyscy, tak jak on, uzyskają taką pochwałę od Boga i taki uzyskają od Boga prestiż. Ale Słowo Boże zapewnia nas, że jeśli będziemy Boga czcić w swoim czasie i w swój sposób, On uczci każdego z nas. Mamy tutaj słowo ostrzeżenia. Mamy też tutaj słowo zachęty. Baczmy, aby nie wzgardzić Bogiem. Słowo Boże mówi, jakżeż my ujdziemy kary, jeśli zlekceważymy takie wielkie zbawienie. Jeśli tamci w Starym Testamencie za swoje nieposłuszeństwo otrzymali tak surową karę, Słowo Boże mówi, jakżeż my ujdziemy kary, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Tak jak to Agnieszka się dzisiaj modliła, nasze dni płyną nieubłaganie. Dzień za dniem mija bezpowrotnie. I moje i Twoje życie albo jest życiem chwały dla Boga, jest poszukiwaniem Jego Królestwa, tego, żeby Jemu się podobać i Jemu służyć, być Mu wiernym. Albo jest życiem wskarty dla Boga. Nie ma innej drogi, są tylko te dwie. Droga życia i droga śmierci. Pan Jezus mówi, albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Pamiętaj o tej obietnicy i pamiętaj o tej groźbie. Jeśli wzgardzisz Bogiem, nic ci nie pomoże. Możesz się trzymać, czego chcesz, możesz wyznawać sobie, co chcesz, możesz należeć, gdzie chcesz. Nic ci nie pomoże. Jeśli wzgardzisz Bogiem, Bóg tobą wzgardzi. Ale jeśli będziesz Go czcić, On ciebie uczci. Jakież to będzie święto? Jakaż to jest nagroda? Jakaż to jest chwała? Cóż ten świat ma do zaoferowania wobec tej chwały, która ma się nam objawić? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie ostrzeżenia, wszelkie napomnienia, wszelkie karcenie i nagane, jakie otrzymujemy z Twojego słowa, bo wiemy, że kierujesz je do nas ku naszemu zbawieniu. I dziękujemy Tobie, że nie oszczędzasz nas, ale kiedy trzeba, mówisz nam prosto to, co trzeba zmienić, to, z czego trzeba się upamiętać, to, od tego, czego trzeba się odwrócić. Dziękujemy. Dziękujemy też za braci i siostry, którzy mieli tę odwagę, aby do nas przyjść, kiedyśmy błądzili, kiedyśmy upadli w jakiś grzech, czy uwikłaliśmy się w jakąś nieprawość. Dziękujemy za ich miłość, za ich odwagę i prawdomówność. Dziękujemy. Panie, modlę się, abyśmy mieli w sercach tą świętą bojaźń przed Tobą, abyśmy nie traktowali lekko Twojego wielkiego zbawienia, Twoich rozlicznych łask, ale abyśmy to błogosławieństwo, które nam dajesz w różnej formie, cenili sobie i zabiegali o większe bogactwo w Tobie, zabiegali o pełnię naszej nagrody, jaka jest nam obiecana w Tobie, służąc Tobie wiernie, stawiając Ciebie, Panie, na pierwszym miejscu w naszym życiu, zapierając się samych siebie, rezygnując z tych rzeczy, które nam oferuje ten świat, rzeczy, do których ciągną nas nasze pożądliwości, abyś Ty był uczczony, abyś Ty był uwielbiony w nas. I aby kiedy przyjdzie ten dzień, Panie, wielki dzień sądu, aby się okazało, żeśmy Twoimi owcami, żeśmy Twoimi wiernymi sługami, którzy mogą wejść do radości swego Pana i otrzymać obiecaną nagrodę. Aby nikt z nas w tym dniu nie był rozczarowany i nie znalazł się w gronie tych, którzy będą odtrąceni. zapieczętuj to Słowo w naszych sercach, Panie. Daj nam Jego właściwe zrozumienie. Pomóż też każdemu z nas w praktyczny sposób wypełniać je w naszym życiu. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeszcze zachęcam bracia, siostry do modlitwy.